Jesteście wymodleni, wyśpiewani, wyadorowaliście się bardzo dobrze. Trochę mi to jednak przypomina sytuację, jaką miałem kiedyś w jednej parafii, gdzie mnie zaprosili też. I przed konferencją była msza, adoracja, różaniec, wszystko było. Po 5 minucie adoracji wszyscy... nie adoracji, przepraszam, konferencji. Już nie mieli sił słuchać. Myślę, że tutaj tak nie będzie. Będę patrzył na was uważnie i mówił, pan w przedostatniej ławce już kima. Więc myślę, że wytrzymacie jeszcze trochę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj ojcom też za gościnę. Nawet nie wiedziałem, że tutaj w tej części Wielkopolski znajduje się wspólnota Wojowników Maryi. Nawet salezjanie o tym nie wiedzą, bo dzisiaj rozmawiałem jadąc tutaj z jednym z salezjanów. I mówił, że no jest zaskoczony, że tutaj jest taka wspólnota. Mówię, i to nie mała, bo tam, nie wiem, 50 was jest, 60? Ile dokładnie? No, to tak prawie. No to super. Jest to przestrzeń naprawdę taka, myślę, bardzo ważna do modlenia, do ewangelizacji Wielkopolska w ogóle. No południe Wielkopolski w ogóle uchodzi też za bardziej pobożne, więc ten materiał tutaj jest, więc wychwytujcie. Te powołania do tego, aby iść tak trochę głębiej w tej swojej wierze, by świadczyć o Jezusie Chrystusie. Myślę, że takiego świadectwa dzisiaj bardzo, bardzo potrzeba. Ja w ogóle też się bardzo cieszę, że to spotkanie wypadło dzisiaj. Ja nie wiem, na ile to było zamierzone, a na ile sam Pan Bóg to ustawił we wspomnienie liturgiczne świętego Antoniego Padewskiego. Czy to tak miało być celowo, czy to taki przypadek? Tak miało być, żeby w Antoniego. No bardzo dobrze. No tak, bo jak Pan Bóg to ustawi, to tak musi być. To przypadków nie ma. Jest to dla mnie postać rzeczywiście wyjątkowa pod wieloma względami. I tak jak tutaj z Panem, który zapraszał, zastanawialiśmy się, o czym do was mówić, to Pan mi tu zostawił wolną rękę, powiedział, żeby to tak rozeznać. I tak wczoraj właśnie, rozeznając jeszcze tak do samego końca, ja tak do samego końca rozeznaję te sprawy, nagle widzę, no przecież święty Antoni, to jest taka wspaniała postać, że no grzechem byłoby w samo jego wspomnienie nie sięgnąć do jego postaci, do jego nauczania, przypomnieć je, bo przecież ono jest bardzo aktualne, a więc niniejszym właśnie to chcę czynić. Zresztą ten pan, który zapraszał, powiedział, że no teraz są takie czasy, no my musimy wiedzieć jak żyć, żeby tu powiedzieć jak żyć. No to on bardzo o życiu mówił. Mówił bardzo o życiu, to były bardzo na wskroś przesiąknięte realizmem, znajomością ludzkiego życia, nauki. I myślę, że chociaż tak bardzo odległe, to przecież i też bardzo współczesne w tych wielu problemach, które i my dzisiaj przeżywamy. Dla mnie w ogóle ten święty Antoni jest kimś wyjątkowym, ponieważ ja pochodzę z parafii świętego Antoniego Padewskiego. To była moja rodzinna parafia, ja w niej wzrastałem, przyjmowałem pierwsze sakramenty. I myślę, że on bardzo się mną opiekuje. W ogóle zwracajcie uwagę, w jakim kościele przyszliście na świat, gdzie byliście chrzczeni, gdzie wzrastaliście. Nie wiem, czy akurat ta parafia Chrystusa Króla jest parafią rodzinną dla większości z was, pewnie nie. Ale zastanówcie się nad tym, pod jakim wezwaniem jest Kościół, w którym wzrastaliście. Tak nawet z ciekawości, to Pana to był jaki na przykład? Nie wiem. A tu Pana z gitarą?
Świętej Katarzyny.
Matka Boża Nieustającej Pomocy. To warto modlić się właśnie, czy to do świętej Katarzyny, czy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo ja myślę, że jest jakaś specjalna łaska dla każdego, kto narodził się w konkretnym miejscu i został oddany pod opiekę lokalnego kościoła, że w tym wiążą się jakieś specjalne też dary, którymi Bóg chce nas obdarzać przez wstawiennictwo konkretnej osoby. A więc warto przyglądać się charyzmatom związanym z miejscem, gdzie wzrastaliście, bo być może one dotyczą też was. Może to są właśnie jakieś dary, które warto rozpoznać w sobie. Wejść trochę głębiej w życiorys, czy nauczanie, czy to świętej Katarzyny, czy rozpoznać, co kryje się pod tą tajemnicą tego wezwania Matki Bożej, o której tutaj wspomniałeś, nieustającej pomocy, czy cokolwiek co jest związane z tą waszą przeszłością. Święty Antoni oczywiście ma tutaj bardzo wiele różnych patronatów. Mówi się, że to jest patron osób czy też przedmiotów zagubionych, pomaga je odnaleźć. Ale też miał jakiś wyjątkowy charyzmat związany z Bożą miłością. Bardzo wielkie serce do ubogich. No i też głosił wspaniałe kazania. I tak pamiętam, jak przyjmowałem święcenia kapłańskie, to gdzieś pojawiła się we mnie myśl, kiedy przyjechałem odprawiać mszę świętą prymicyjną do mojej lokalnej miejscowości. Tak modląc się przed figurą świętego Antoniego, powiedziałem: no święty Antoni, to daj mi tę łaskę, żebym, czy uproś mi u Boga taką łaskę, żebym mówił jakieś sensowne kazania, bo wstyd będzie, że ja pochodzę z twojej parafii i że ludzie śpią na tych kazaniach, że one nie dotykają serc. Więc myślę, że tu święty Antoni bardzo mocno działa. Nawet patrzę i dosłownie przed chwilą mignęła mi przed oczyma za tą flagą figurka. No właśnie, zasłoniliście patrona dnia dzisiejszego. A on dokładnie tutaj ma święto, on powinien tu być na ołtarzu. Święty Antoni właśnie tutaj stoi, uśmiecha się do nas zza flagi. Jest tam, uwierzcie mi na słowo, tak, możecie go odsłonić na chwilę, bo to jest jego dzisiaj święto, jego jubileusz. I on dzisiaj chce też mocno przemówić do waszych serc i dotykać je i powiedzieć do was coś bardzo ważnego. No właśnie, wspominałem dzisiaj, że jest to też patron osób i rzeczy zagubionych. I pewnie tylko wtedy większość ludzi wzywa go na pomoc. Coś zgubiłeś? No to módl się do świętego Antoniego. Ostatnio takie świadectwo dał do mediów biskup Stółkowski, niedawny biskup pomocniczy diecezji, w której posługuje, diecezji poznańskiej. Mówił, że zagubił swój pierścień biskupi. Jeszcze długo tym biskupem nie jest, a już zdążył zgubić swój pierścień. No i mówił, że modlił się do świętego Antoniego i równo po 9 miesiącach zadzwonił kościelny z jednej parafii, że 5-złotówka mu wypadła i spadła gdzieś tam pod kredens w zakrystii. No to zaczął ją tam miotłą wygrzebywać i między innymi właśnie wygrzebał ten pierścień biskupa, więc niejako zostały wysłuchane prośby do świętego Antoniego. Ale myślę, że i o wiele ważniejsze sprawy może nam pomóc święty Antoni odnaleźć. Odnaleźć to, co zgubiliśmy, nie przedmioty. Może zgubiliśmy miłość do Pana Boga, może miłość w małżeństwie, może zgubiliśmy naszą wiarę. Wiele rzeczy mogliśmy zgubić. Może sami się zgubiliśmy, albo może znamy takich, którzy się zgubili, pogubili. Za nich możemy się modlić do świętego Antoniego. Pamiętam właśnie rozmowę niedawną z pewnym małżeństwem, które opowiadało o swojej córce. Małżeństwo bardzo pobożne, blisko Pana Boga, w domowym kościele. A pomimo tego, że ten fundament zdrowy, to ich dzieci się pogubiły. Jedno i drugie. I jeszcze gdzieś tam była nadzieja, że a ten starszy to tak jeszcze. No ale że to drugie dziecko, że się zgubiło, tego już sobie nie mogli podarować. I tak mi właśnie przyszło na myśl, żeby oddać tę sprawę tych pogubionych, zagubionych dzieci świętemu Antoniemu, żeby on je odnalazł, odnalazł ich serca, duszę. Jeżeli takie osoby znamy, to myślę, że mamy powód, żeby codziennie się do niego modlić. Ale pamiętajcie, jak to działa. Bo to, że jak coś zgubisz i że prosisz, czy modlisz się do świętego Antoniego, to nie tak do końca. Wiecie, co jest jeszcze tym warunkiem, żeby on zadziałał z nieba? Na biednych rzucić do skrzyneczki. Na biednych. Najpierw rzuć na biednych do skrzyneczki albo sam dopomóż jakiemuś człowiekowi w biedzie i potem proś świętego Antoniego. Tak to właśnie działa. Tak to właśnie działa. Więc taka jedna moja znajoma też zgubiła jakąś ważną rzecz, pewne dokumenty. Długo się modliła, powiedziała, ten święty Antoni jest beznadziejny. I tak powiedziała w konfesjonale, że no muszę się z tego wyspowiadać, bo tak złorzeczyłam pewnemu świętemu. A jakiemu świętemu złorzeczyłaś? No świętemu Antoniemu, bo coś zgubiłam, on mi wcale nie pomaga. A ten ksiądz mówi, a ofiarę na biednych dałaś, jak się zacząłeś modlić, żeby ci pomógł? No nie dałam. No to złóż tą ofiarę, a potem zacznij się modlić. No i tak zrobiła i następnego dnia dokumenty się znalazły. Także tak to działa. Święty Antoni troszczy się o ubogich, nawet wtedy, kiedy pomaga nam dzisiaj żyjący. Ale też tak sobie myślę, pominąwszy sprawę, o której mówię, że on tak bardzo może nam pomóc, kiedy chcemy się odnaleźć w sprawach, w których się pogubiliśmy, albo chcemy modlić się za tych, którzy się pogubili, że to jest w ogóle patron na dzisiejsze czasy, pod wieloma względami. Ja będę za jakiś czas starał się wam przytoczyć pewne jego fragmenty nauczania, ale zacznę od pewnego tekstu, który nie pochodzi od niego, ale jest komentarzem do jego życia, takim poetyckim komentarzem. To jest wiersz Romana Brandstettera, pisarza, poety, człowieka żyjącego w XX wieku. Też myślę bardzo mi bliskiego, choćby właśnie z racji miejsca narodzenia, bo urodził się w Tarnowie, a więc na terenie diecezji, z której pochodzę, w 1906 roku, a zmarł w Poznaniu, a więc tam, gdzie teraz obecnie posługuje, w 1987 roku. Jest taki cmentarz, na którym też pełnię posługę jako kapelan poznański, Miłostowie, i bardzo często mijam grup Romana Brandstettera. Zresztą jest mi dość smutno, że tam jest mała pamięć, że właśnie na tym cmentarzu jest pochowany tak wybitny człowiek, pisarz. Nie wiem, czy czytaliście jakieś jego książki. Polecam szczególnie właśnie te, które mówią o życiu Jezusa Chrystusa. To są niesamowite, wspaniałe książki, lektury duchowe. Można naprawdę czytać je jak prawdziwe lektury duchowe. Polecam w ogóle całą jego biografię. Także jest mi dość smutno, że ten grób jest taki opuszczony, że tam jest mało takich znaków pamięci i też wdzięczności za tę jego spuściznę, którą po sobie zostawił. I przeczytam ten jego utwór, nazywa się Litania do świętego Antoniego. Świat jest wozem z sianem, jak na tryptyku Hieronima Boscha, święty Antoni. Zgubiliśmy sens życia, wiarę, nadzieję, miarę wszelkich wartości i samych siebie. Jak mamy siebie odnaleźć, święty Antoni? Jak? Gdzie? Szukamy się w złocie, w brylantach, w książeczkach oszczędnościowych, na giełdach przypominających domy obłąkanych, w sejfach bankowych, w zagraconych szufladach, w pełnych spiżarniach, w ciemnych piwnicach naszych pożądań, w narkotykach, w wódce, w porywaniu ludzi, w mordowaniu ludzi, w biurokracji, w przybijaniu bezwartościowych pieczątek, w upajaniu się władzą. Jedzie wóz z sianem, jedzie. Każdy chce z niego uszczknąć źdźbło słomy, największe źdźbło lub choćby najmniejsze. Święty Antoni, święty znalazco igły w stogu siana, naucz nas odnaleźć sumienie nasze, które zgubiliśmy, nic nawet o tym nie wiedząc. Jedzie wóz z sianem, jedzie jak na tryptyku Hieronima Boscha. No właśnie, to będzie zadanie domowe dla was, żebyście sobie znaleźli ten obraz, tryptyk Hieronima Boscha. W ogóle polecam to malarstwo flamandzkie. Dobrze jest też przy okazji, jak jesteście za granicą, w tych muzeach, w których jest taka możliwość, w Polsce zresztą też, ale za granicą szczególnie, akurat ten obraz, ten tryptyk znajduje się w Muzeum Narodowym w Madrycie. Może jak tam będziecie kiedyś, to warto się wybrać, ponieważ malarstwo tego okresu było na wskroś religijne, katolickie. Właśnie to najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały dla Kościoła. Na zamówienie Kościoła i dla Kościoła. Tam było włożone najwięcej ludzkiego talentu, ale też myśli teologicznej. Pamiętajcie, Biblia Pauperum, a więc taki rodzaj przemawiania do ludzi za pomocą obrazów. Większość ludzi tamtego czasu było analfabetami, więc dla tych ludzi malowano obrazy, które miały zastępować im katechezę. Między innymi właśnie na tym tryptyku w centralnej części znajdujemy właśnie obraz wozu z sianem i dookoła ludzi różnych stanów, którzy rzucają się niejako na ten wóz, chcąc zabrać dla siebie jak najwięcej tego siana. I to siano symbolizuje różnego rodzaju dostatki, dobra materialne, na które się rzucamy. To, że to jest wóz z tym sianem, ze słomą, obojętnie nie ma znaczenia, wskazuje na to, że to jest coś niesamowicie ulotnego, przemijającego. Ale dla tych ludzi to jest w tym momencie najistotniejsza rzecz. I choćby właśnie dlatego jednego źdźbła, to jeden depcze, drugiego zabija, morduje i chce nachapać, zupełnie nie myśląc o przyszłości. I ta przyszłość jest pokazana właśnie na jednej ze stron tego tryptyku, piekło, że ten wóz jedzie w stronę piekła i ci ludzie idą w stronę piekła. I ten tryptyk ukazuje prawdę, że każdy grzech w naszym życiu ma swoje konsekwencje. Że my możemy się tak wpatrzyć w te różne dobra, że my nie widzimy nic, nie widzimy konsekwencji tego, co nas czeka w przyszłości za to, w co inwestujemy, co jest tą naszą miłością, co jest dla nas najważniejsze. Dlatego to jest bardzo ważny wiersz wskazujący na świętego Antoniego jako tego, który może nam pomóc odnaleźć co? Sens życia. Mówi Roman Brandstetter, zgubiliśmy sens życia, zgubiliśmy wiarę, zgubiliśmy nadzieję miarą wszelkich wartości. Jest to wiek XX, więc sprawa jak najbardziej aktualna, ale o ileż aktualna wciąż w XXI wieku. Bo to już kolejna dekada się zaczyna tego wieku, a wciąż te same sprawy się pojawiają, może nawet i pogłębiają. I dzisiaj ludzie gubią swój sens życia, szczególnie młode pokolenie, które mówi, że nie ma pojęcia, czego chce od życia. Po co przyszli na świat, co by mogli w przyszłości robić. Ale to samo mówi pokolenie ich rodziców. Zgubiliśmy wiarę. Iluż ludzi dzisiaj tak naprawdę wierzy, w co wierzy, jak wygląda to przełożenie na życie. Zgubiliśmy nadzieję. Ilu ludzi żyje właśnie w takiej beznadziei, w takim poczuciu, że oto już właściwie jedyne na co czekają to śmierć. Mówi się depresja, choroba XXI wieku. Czy to tylko jest sprawa depresji, czy może właśnie sprawa też duchowa? Zgubiliśmy miarę wszelkich wartości samych siebie. I oto właśnie antywartości dziś są przedstawiane jako wartości. I wielu ludzi za tym idzie, nie potrafi rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Bo jest złoto, brylanty, oszczędności, sejfy, zagracone szuflady, domy i tak dalej, spiżarnie, narkotyki, używki, wymienia dalej autor. I mówi, święty Antoni, święty znalazco igły w stogu siana. Przysłowie kolejne, znaleźć igłę w stogu siana. Ktoś powie, niemożliwe, niemożliwe. Dla świętego Antoniego wszystko jest możliwe, nawet znaleźć tę igłę w stogu siana. A więc może on pomóc odnaleźć to, co nam się wydaje, że nie ma szans zostać odnalezione. Może człowiek już machnął ręką, powiedział, to nie ma sensu starać się, szukać, biegać za czymś. Nie, dla świętego Antoniego nie ma rzeczy niemożliwych. Naucz nas odnaleźć sumienie nasze, które zgubiliśmy, nic nawet o tym nie wiedząc. Jakby właśnie to była ta najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć tę modlitwę. Sumienie, mieć sumienie. Czyli ten kontakt, stały kontakt z Bogiem. Móc słyszeć Jego głos, co do nas mówi i w końcu przejąć się Jego słowami. Tak więc to tak tytułem wstępu. Warto w ogóle, tak jak powiedziałem, sięgać do twórczości Romana Brandstettera, ale też nie mniej warto sięgać do twórczości świętych, do ich pism, nauczań. Dzisiaj właśnie będziemy próbowali przyjrzeć się niektórym aspektom nauczania świętego Antoniego, tego co mówił, wypisałem z różnych jego dzieł, kazań, pojedyncze cytaty. Ale może jeszcze zanim to nastąpi, to chciałbym parę zdań powiedzieć o nim samym. Święty Antoni to jest jego imię zakonne, a właściwie nazywał się Fernando Martens de Borges. Urodził się w 1195 roku w Lizbonie, a zmarł w 1231 roku w Padwie. Czyli niektórzy myślą, większość ludzi myśli, że był Włochem, ponieważ mówi się Antoni Padewski, a tak naprawdę on był Portugalczykiem. a w tej Padwie to właściwie zaledwie rok spędził swojego życia, tam też umarł. Ktoś z was zdążył policzyć w myślach, ile miał lat, kiedy zmarł? 36, zgadza się, 36, czyli młodo. Zmarł młodo, a tyle dobra zdążył zrobić. No to pokazuje, jak ta Boża łaska potrafi działać w człowieku, kiedy tylko człowiek się na nią otworzy. Otworzył się na tą łaskę, bo tą największą łaską jego życia było to, że on wiedział, że ma powołanie do kapłaństwa, że chce Bogu służyć. Bardzo wcześnie rozeznał to powołanie, wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna, ale rok po święceniach kapłańskich wyjechał na studia do miasta Coimbra w Portugalii, wtedy to była stolica. I tam w tym czasie, studiując, poznał kilku braci z żebraczego zakonu franciszkanów i zachwycił się tymi ludźmi. To był wtedy bardzo młody zakon. On liczył sobie zaledwie 10 lat. A więc święty Franciszek wtedy żył, zresztą spotkali się. I to, co zachwyciło młodego Fernanda, to pokora i energia tychże franciszkanów. To było coś, czego on nie widział u swoich współbraci. I podjął decyzję, że przechodzi do zakonu franciszkanów i tam przybrał imię Antoni. Jego wielkim marzeniem było wyjechać na misję. Na misję do Afryki, do Maroka i zaplanował sobie, że poniesie tam śmierć męczeńską. Zagłoszenie Ewangelii. Oczywiście jak człowiek planuje, to nic z tego nie wychodzi. To Bóg ma planować. I rzeczywiście Pan Bóg rychło pokazał Antoniemu, że Afryka nie dla niego i z powodu choroby jego podróż na ten kontynent została przerwana. Musiał zrezygnować ze swoich planów i podjechał do Włoch. Tam podjął pracę misjonarza ludowego, kaznodziei. I właśnie z tego tytułu go najbardziej pamiętamy jako tego, który głosi Słowo Boże wśród najuboższych. Tak właśnie przyglądam się trochę kątem oka tej figurze świętego Antoniego. I on tutaj sprawia wrażenie takiego bardzo delikatnego, niemalże chłopca. Taki delikatny to on nie był. W ogóle nawet, co ciekawe, właśnie dzisiaj natrafiłem na taki artykuł, że jakiś specjalista od kryminalistyki, od odtwarzania postaci ludzkich z czaszki, to taki człowiek z wielkimi sukcesami, zlecono mu na podstawie czaszki świętego Antoniego stworzyć, jak mógł wyglądać, stworzyć jego podobiznę. Oczywiście nie mówiąc, że to jest czaszka świętego Antoniego, tylko mówiąc, że to jest mieszkaniec Portugalii, że w chwili śmierci miał 36 lat. I właśnie coś takiego stworzył. Więc to jest bardzo prawdopodobny wizerunek. Bardzo prawdopodobny wizerunek świętego Antoniego. Myślę, że warto tak go raczej zapamiętać. A więc na pewno nie miał nic właśnie z takich cech, jakie kojarzymy może właśnie z tych figurek czy świętych obrazków. Był to wysoki mężczyzna. Miał chyba, z tego co tam gdzieś doczytałem, 1,90 m, tak wynikało z ekshumacji. Jeżeli chodzi o jego charakter, to był to człowiek bardzo twardego charakteru. Był porywczy i potrafił w sposób bardzo radykalny postępować w stosunku do ludzi, którzy na przykład przerywali mu kazania. Bardzo często niestety heretycy czy innowiercy przychodzili na jego kazania właśnie po to, żeby mu przeszkadzać. I nigdy się nie ugiął, upominał ich bardzo twardo, co oczywiście powodowało ich nienawiść. Dwa razy cudem uniknął śmierci z powodu właśnie tego, że narażał się tym, którym przeszkadzało głoszone przez niego słowo. Jak wspomniałem, to nie tylko, że przeszkadzało im jego słowo, ale przede wszystkim przeszkadzało im to, że on gromadził wokół siebie prawdziwe tłumy. Gromadził, ponieważ posiadał dar słowa, żarliwego słowa, słowa z mocą. No, to już jest wielka Boża łaska, którą on podjął, z którą współpracował i którą wykorzystywał dla Pana Boga. Więc to był na pewno jeden z jego charyzmatów. Ale tych charyzmatów miał więcej. Między innymi miał dar czytania w ludzkich sumieniach, który wykorzystywał w czasie sakramentu, sprawując sakrament pokuty. Udowodniono też dar bilokacji czy proroctwa. Ale oczywiście też podejmował swoje normalne obowiązki zalecane mu przez zakon. Bardzo szybko poznano się na tym, że jest to człowiek wyjątkowego umysłu. Zlecono mu prowadzenie zajęć, wykładów na uniwersytetach w Bolonii, w Montpellier i w Toulouse. W roku 1227 został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. Napisał wówczas kazania niedzielne, z których większość cytatów, które będę tutaj cytował, pochodzą. Warto do nich sięgać. Zrobił wielkie wrażenie na papieżu Grzegorzu IX, kiedy odwiedził Rzym w 1228 roku. I sam papież polecił mu głosić kazania do pielgrzymów przybywających do Rzymu. Warto też wiedzieć, że bardzo cenił sobie charyzmat franciszkański, a więc dosłownie wziął sobie do serca słowa świętego Franciszka. Chodził bosy, obdarty, nie miał nigdy grosza przy duszy. Jadł wyżebrane resztki, sypiał pod gołym niebem. I być może właśnie to jego bardzo ascetyczne życie przyczyniło się do jego śmierci, ale także i przepracowanie. W 1231 roku, a więc w roku swojej śmierci, podjął się głoszenia kazań przez cały okres Wielkiego Postu. I ciężka praca oraz oczywiście choroba przyczyniły się do jego śmierci. Ciężko zachorował na puchlinę wodną. I zmarł 13 czerwca, czyli właśnie tak jak dzisiaj go wspominamy, w wieku 36 lat. I choć spędził w Padwie zaledwie półtora roku, to miasto uznało go za swojego naczelnego świętego. I jeszcze taka ciekawostka. Mianowicie jego proces kanonizacyjny był najkrótszy w historii. Został ogłoszony świętym w niecały rok po swojej śmierci. Kanonizował go papież Grzegorz IX, 30 maja 1232 roku. Komisja papieska potwierdziła w tym krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 przypadków odzyskania wzroku, 3 słuchu, 2 mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wskrzeszenia umarłych. To jest to, co potwierdziła komisja papieska. Wszystkie cudy uzdrowienia za sprawą zmarłego Antoniego. Ale też te cuda zdarzały się nie tylko po śmierci, ale jeszcze za jego życia. I świadkami tych cudów byli ludzie. Raz założył się z kimś, że osioł uklęknie przed Najświętszym Sakramentem. I ten zakład wygrał. Może właśnie kojarzycie taki obraz świętego Antoniego z Najświętszym Sakramentem i osła, który przyklęka przed Najświętszym Sakramentem. Dobrze jest mieć taki obraz u siebie w domu, pokazywać dzieciom, młodzieży, ale też przyglądać się mu, jak kapłan niesie Pana Jezusa w bursie, czy też nawet jak jest procesja. Tak niewielu niestety wtedy potrafi przyklęknąć, ale są tacy, którzy potrafią. Myślę, że to jest bardzo ważny znak wiary. Była raz też taka sytuacja, że głosił kazanie, spadł ulewny deszcz, no i święty Antoni krótką modlitwę odmówił i natychmiast dokładnie nad słuchaczami, jakby niewidzialny parasol się roztoczył i na słuchaczy nie spadła ani kropla deszczu. Jeden z kolei z jego współbraci, zakonników, doświadczał strasznych pokus ze strony złego ducha. Antoni, jak się o tym dowiedział, dał mu swój habit i powiedział: noś mój habit. I natychmiast został uwolniony od tych pokus. To też taka podpowiedź, myślę, warta zastosowania, jeżeli dręczą nas jakieś pokusy, nie ma znaczenia, czy na przykład przeciwko czystości, czy jakieś inne. Może warto mieć ze sobą jakiś rodzaj relikwii związanej ze świętym Antonim. Oczywiście nie mamy możliwości posiadania relikwii pierwszego stopnia, ale chociażby właśnie te drugiego czy trzeciego stopnia. Wielu, którzy odwiedzają Padwę, jego grób, to pociera jakieś kawałki materiału jego grób i to już jest właśnie choćby taka relikwia. Warto z wiarą to przy sobie nosić I myślę, że wielu doświadcza prawdziwych łask w tych walkach duchowych. Jak ten zakonnik przekonują się, że święty Antoni naprawdę pomaga. A dlaczego jest przedstawiany z dzieciątkiem Jezus? To mnie zawsze interesowało jako dziecko. Pytałem też o to i księży, i rodziców, i zawsze spotykałem się z odpowiedzią, no bo kochał Pana Jezusa. Pamiętam, jeden powiedział, bo mu się objawił Pan Jezus. Tak naprawdę to ma to związek z pewną historią, gdy nocował w pewnym zamku. I właściciel tego zamku chciał zobaczyć Antoniego, jak się modli. I gdy go podglądał, zobaczył, jak święty trzyma w dłoniach Ewangelię, na której siedziało dzieciątko Jezus, które uśmiechało się i wyciągało do niego ręce. Tak więc efektem tego podglądactwa było właśnie ten obraz, który tak bardzo wyrył się w naszej pamięci. Czy się objawiał święty Antoni? No, na pewno się objawiał, ale jedyne potwierdzone i udokumentowane objawienie świętego Antoniego miało miejsce nie gdzie indziej, tylko w Polsce, a dokładnie w Radecznicy, znajdującej się na terenie województwa lubelskiego. Na tak zwanej Łysej Górze święty ukazał się Szymonowi Tkaczowi i podczas objawienia święty Antoni poświęcił pobliskie źródło i poprosił o wybudowanie świątyni. I teraz może właśnie przejdziemy do tych myśli, które pochodzą z jego nauczania. To są pojedyncze zdania, ale myślę, że one pokazują jego duchowość, jego wiarę, jego miłość do Boga. I też jednak zawierają wiele, myślę, bardzo ważnych odpowiedzi na pytania, które w sobie dzisiaj nosimy, żyjąc przecież znacznie, znacznie później niż święty Antoni. To, co istotne, w centrum jego przepowiadania był Jezus Chrystus. I tak pierwszy cytat będzie z tym związany. Święty Antoni kiedyś napisał: olej działa pięciorako, pływa po wierzchu wszelkiej cieczy, zmiękcza rzeczy twarde, łagodzi ostre, rozjaśnia ciemne, nasyca ciała. Podobnie imię Jezus, które przewyższa wszelkie imię ludzkie i anielskie, gdyż na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano. Jeśli je głosisz, zmiękcza twarde serca. Jeśli go wzywasz, łagodzi ostrze pokusy. Jeśli myślisz o nim, oświeca serce. Jeśli je czytasz, nasyca umysł. Cecha charakterystyczna wielu świętych, kult do świętego imienia Jezus. Zawsze w tej sytuacji przypomina mi się historia, którą opowiedział pewien już nieżyjący egzorcysta, ksiądz Marian Piątkowski, że odkrył wielką wartość imienia Jezus w czasie egzorcyzmów, co zresztą naturalne, nie musiał tego odkrywać, bo każdy kapłan wie, co to oznacza imię Jezus. Ale jest taka pieśń: święte imię Jezus, tak? Znacie. I on zauważył, że taka grupa przy nim była, apostolat świeckich, którzy mu pomagali w czasie egzorcyzmów, ale pomagali w ten sposób, że byli gdzieś w kaplicy obok. Oni nie uczestniczyli, tylko po prostu się modlili. Że kiedy zza ściany słychać było słowa tej pieśni, po prostu diabeł szalał. Ale właściwie na tym się kończył egzorcyzm. On już był skończony, uciekał. Kończył się egzorcyzm. Taka jest moc imienia Jezus. I później już ten ksiądz egzorcysta bardzo świadomie prosił, żeby właśnie tę pieśnią rozprawiać się z szatanem. To nie jest sprawa pieśni, to jest sprawa świętego imienia Jezus. Święte imię Jezus, które jest uwielbiane. I to jest bardzo ważne, żeby często się do tego imienia Bożego odwoływać. To my to tak nieraz bezmyślnie, a to nie o to chodzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Żeby to było z wiarą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Tym znakiem krzyża rozpoczynało pracę, kończono pracę, posiłek i tak dalej, ważne spotkania. Wracajmy do tego. Wracajmy do błogosławieństw bliźnich w imię Jezusa Chrystusa. Małżonkowie wzajemnie. Dużo na ten temat było powiedziane na pewno w niejednej konferencji. Ale wracajcie do tego. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Albo proście, niech imię Jezus towarzyszy Tobie w tej podróży i tak dalej. Tutaj święty Antoni bardzo konkretnie mówi. Głosić imię Jezus, wzywać imię Jezus, myśleć o imieniu Jezus, czytać imię Jezus, głosić, mówić o Nim swoim najbliższym, wzywać w modlitwie wtedy, kiedy doświadczasz pokus, kiedy Twoja rodzina, Twoi najbliżsi są atakowani przez szatana. Nie bać się mówić. To jest ważne mówić, wypowiedzieć to, co mnie przeraża w wielu kościołach, tam gdzie pracuję, w wielu sytuacjach. Usta ludzi zamknięte, nie ma, żeby tam głośno było. Tu mi się spodobało, w czasie mszy zwróciłem na to uwagę, że dość głośno ludzie się włączali w te odpowiedzi, w pieśni. O to właśnie chodzi. Ale ileż razy jest tak, że ksiądz sam sobie mówi, sam sobie musi odpowiadać na mszy, na pogrzebach, na ślubach i tak dalej. Gdzie usta są zamknięte, tam nic się nie może zadziać. Usta mają być otwarte. Mają wypowiadać to imię Jezus. I wtedy ta Boża łaska rzeczywiście przyjdzie. Ale też myśleć o imieniu Jezus, bo jak mówi święty Antoni, to oświeca nasze serce. To imię czytać, czytać na modlitwie przez Słowo Boże. To właśnie uzdrawia i nasyca nasz umysł. Takie doświadczenie pewnego człowieka, który wrócił po latach do codziennej lektury Ewangelii. Tak Nowy Testament, mówił, że Stary Testament dla mnie trochę za trudny, ale też można przeczytać jak najbardziej. Ale akurat on Nowy Testament i tak po fragmencie, ale czytał od początku do końca, później znowu od początku do końca i tak czytał sobie i mówi, że to doprowadziło do tego, że po pierwsze on sobie ustawił wiele rzeczy, bo chodziło o jego myślenie, że był bardzo pogubiony w wielu tematach. I sama ta lektura Ewangelii pomogła mu jakoś inaczej patrzeć na życie i tak dalej, na tą rzeczywistość. A druga, że odeszło wiele różnych jego pragnień, które z gruntu były złe. On był fanem telewizji, różnego rodzaju tam filmów, seriali. I on tym karmił swój umysł, czyli po prostu bzdurami. Miał też jakiegoś hopla na punkcie teorii spiskowych i on tam bardzo mocno w to wchodził. I w pewnym momencie to się skończyło, to zostało od niego zabrane. No właśnie, jakby imię Jezus nasyciło jego umysł, jak mówi święty Antoni. I że to spowodowało, że tam jest miejsce tylko na to, co ważne, już nie na te bzdury, które proponuje świat. Mówiąc o Chrystusie, święty Antoni bardzo często podkreślał, że nasza wiara, ona ma nas prowadzić do świadomości, że między nami jest obecny Chrystus. To jest bardzo ważne, że On jest obecny. I ta świadomość ma nas przemieniać. Obecność Chrystusa ma nas przemieniać. I tak powiedział kiedyś, każdy chrześcijanin, który został przez wiarę zasadzony w Kościele Chrystusowym, powinien rosnąć z dobrego w lepsze. I w swoim czasie przynosić owoce życia wiecznego. Każdy chrześcijanin przez wiarę zasadzony w Kościele Chrystusowym powinien rosnąć z dobrego w lepsze i w swoim czasie przynosić owoce życia wiecznego. Co to znaczy? Tu święty Antoni przypomina nam, że wiara nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym. I że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Z dobrego w lepsze. Ktoś twierdzi, no teraz jest dobrze w moim życiu. Tak się czasami spotykamy z takimi opiniami. Ktoś przychodzi i mówi, teraz jest dobrze, jest ok. No to Bogu dziękuj, ale może być lepiej. Czy może być lepiej? Może być lepiej. Zawsze może być lepiej. I to jest właśnie bardzo ważne, co dalej powie i w swoim czasie przynosić owoce życia wiecznego. W swoim czasie. Bo my już byśmy chcieli na jakimś tam etapie przynosić owoce, może właśnie ewangelizować, działać i tak dalej. I tak nam trudno jest przyjąć taki etap, kiedy po prostu trzeba tylko trwać przed Bogiem, po prostu się modlić. My byśmy nieraz chcieli więcej. Wszystko w swoim czasie. Uczyć się też cierpliwości. W swoim czasie przynosić owoce życia wiecznego, kiedy też modlimy się o te łaski nie tylko dla siebie, ale dla naszych bliskich, może właśnie tych pogubionych. W swoim czasie, przypomina święty Antoni, przyjdzie to w swoim czasie. Tylko Bóg zna ten czas. My byśmy chcieli od razu, już, natychmiast, nasze nawrócenie, nawrócenie żony, męża, dzieci. W swoim czasie. Ty bądź wierny, ty stawaj się każdego dnia lepszy. I o taką łaskę trzeba się modlić, prosić. No właśnie, a skoro już o tej cierpliwości czy niecierpliwości, to też warto przypomnieć inny cytat. Świętego Antoniego. Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji. Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji. Pas bezpieczeństwa. Święty Antoni, wizjoner, przewidział pasy bezpieczeństwa w samochodach. Bo wiemy, co, jakie jest działanie pasów bezpieczeństwa. One nas chronią na wypadek zderzenia właśnie tych perturbacji związanych z używaniem pojazdu. I prawie jeden do jednego obraz, który pokazuje, że tym samym, czym w samochodzie jest pas bezpieczeństwa, tym ma być dla naszej duszy cierpliwość. Ona nas chroni i broni od tych, jak to powiedział Antoni, perturbacji, jakichś takich duchowych zawieruch. Trzeba mieć, teraz to komentując, i w ogóle modlić się o cierpliwość jako o cnotę bardzo ważną w życiu duchowym. Cierpliwość najpierw do samego siebie, bo z tym możemy mieć największy problem. Ale też trzeba mieć cierpliwość do Pana Boga. Trzeba mieć też cierpliwość do rzeczy i spraw, które dzieją się wokół nas. Tutaj też nam brakuje cierpliwości. Pamiętajmy, Bóg nigdy nie traci kontroli nad światem, nad tym, co się dzisiaj dzieje. I wielu ludzi właśnie z powodu niecierpliwości popełnia kardynalne błędy w swojej wierze, w swoich ocenach co do spraw Kościoła. Mówią, ileż ta sytuacja może trwać w tym Kościele? Nie mogę się w nim odnaleźć. Co to się dzieje? Modlę się i modlę, pompejanka za pompejanką, a wciąż jest tak, jak jest, albo może nawet gorzej. A święty Antoni mówi, a bądź cierpliwy. Bóg nad tym panuje. Bóg nad tym panuje. Żeby być też cierpliwym w stosunku do Pana Boga, po prostu trzeba Boga ukochać, ufać Mu. I powie święty Antoni, miłość Boża jest pokarmem dusz, żeby rosła z cnoty w cnotę i żeby znosiła udrękę wszelkiego ucisku. Miłość Boża jest pokarmem duszy, żeby rosła z cnoty w cnotę i żeby znosiła udrękę wszelkiego ucisku. To jest też nawiązanie do tego wcześniejszego cytatu, by rosnąć z dobrego w lepsze. Ktoś może zadać sobie pytanie, jak mam to robić? No proste właśnie. Módl się o miłość do Boga, żebyś ukochał Go coraz mocniej, ale też żebyś miał pewność, że jesteś przez Boga kochany. Ta miłość Boża pojawi się, kiedy będziesz się modlił, kiedy będziesz adorował Pana Jezusa, kiedy będziesz spędzał z Nim czas. I tu nic więcej nie trzeba. Tylko Ciebie i Twojego przybywania z Bogiem. To przyjdzie po prostu samo. Święty Antoni wskazuje na tę miłość do Boga i miłość Bożą jako jeden z najcenniejszych skarbów, o który mamy walczyć, żyjąc tu na ziemi. Powiedział kiedyś, wszystkie rzeczy są niczym. Wyjątkiem jest miłość Boga. One przemijają, a miłość Boga trwa na wieki. Wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem z pewną kobietą, która komentowała swoją córkę niesamowicie utalentowaną. Młodą dziewczynę, piękną, utalentowaną, ale niestety gdzieś straciła tą miłość do Boga. Wiadomo gdzie, internet, treści nieczyste i tak dalej, jakieś tam portale. I full, nie ma wiary, nie ma miłości do Boga. Ta sytuacja trwa już kilka lat. I ta kobieta mówiła z wielkim cierpieniem w sercu, że co z tego, że ona jest tak utalentowana, co z tego, że jest taka piękna, jeżeli ona nie kocha Boga. Ja bym wolała, żeby to dziecko było chore, kalekie, nie wiem, żeby nie miało nawet 1/10 tych talentów, które ma, ale żeby po prostu kochało Boga. To jest najważniejsze. No właśnie. To jest najważniejsze. Jeżeli człowiek nie kocha Boga, straci tę miłość, no to wtedy jest dramat. I tutaj też możemy właśnie tę drugą część jeszcze raz przytoczyć, i żeby taka dusza znosiła udrękę wszelkiego ucisku. Kiedy kochamy Boga, kiedy Go miłujemy, to nie ma znaczenia, co dzieje się wokół nas, czy jesteśmy prześladowani, czy to ze strony najbliższych, czy otoczenia, środowiska. To nie ma znaczenia. Można żyć nawet w najtrudniejszych realiach życiowych, ale najważniejsze, że Bóg nas kocha. Wszyscy mogą się od Ciebie oddalić, odwrócić od Ciebie. Nie jeden z Was być może to doświadczył, jeżeli się nawrócił. Od razu stracił sporo swoich znajomych. Tym się nie przejmujcie. Jeżeli wiesz, że jesteś kochany przez Boga, to wystarczy. I powie jeszcze święty Antoni. Wszystkie rzeczy są niczym. Wyjątkiem jest miłość Boga. One przemijają, a miłość Boga trwa na wieki. A no właśnie. Miłość Boga trwa na wieki. Przekonamy się o słuszności tych słów po drugiej stronie. Co to znaczy, że ta miłość Boga trwa na wieki? Ale też trzeba się zastanowić, czy ja tak samo potrafię traktować miłość Boga, jak Bóg traktuje mnie i jak kocha mnie. A może jakiej miłości poświęcasz najwięcej czasu? Co jest Twoją miłością, miłością Twojego serca? Jeden z wojowników Maryi powiedział mi, jak go diabeł tak podstępem wziął przez jego hobby, że nagle ono stało się takim jego bożkiem. Już nie powiem konkretnie jakie, ale no była to taka sprawa, której rzeczywiście zaczął poświęcać dużo czasu, kosztem rodziny i także pewnych zobowiązań względem tej wspólnoty wojowników Maryi. I nagle tak mu się oczy otworzyły, że przecież to jest nic, to są śmieci, co to z tego, że to jakieś tam hobby. Tak sobie próbował to wytłumaczyć, że to jest ważne, potrzebne, ale nagle chyba to była taka łaska od Matki Bożej. Zostało mu pokazane, popatrz, ty tracisz Bożą miłość, ty tracisz serce na tych spraw, które powinny być w centrum twojego serca. Żona, dzieci, Bóg, wspólnota, bo jest hobby jakieś, które dla ciebie jest najważniejsze. On to nazywał to hobby inwestycją w siebie. Dzisiaj się to modnie tłumaczy, że to przecież wyda owoce w pracy, w zarobkach i tak dalej, a to jednak nie takim kosztem. Nie kosztem utraty miłości do Boga. Stracić Bożą miłość to jest pierwszy poważny dramat człowieka, ale także utrata wiary i nadziei, powie święty Antoni. I tak kolejny cytat. Wiara i nadzieja w duszy to jak dwa skrzydła u ptaka. Za ich pomocą dusza unosi się ponad rzeczy ziemskie. Wiara i nadzieja w duszy to jak dwa skrzydła u ptaka. Za ich pomocą dusza unosi się ponad rzeczy ziemskie. I to też jest kolejna wskazówka dla nas, współczesnych. Jak łatwo dzisiaj stracić i wiarę, i nadzieję. Kiedy patrzymy, oglądamy, co się dzieje na świecie, w polityce, wokół nas, w rodzinach, w Polsce, w Kościele. A my nie możemy sobie tego pozwolić odebrać. Co odbiera ci wiarę i nadzieję? W jakich sytuacjach czujesz, że to gdzieś od ciebie odchodzi? Co oglądasz? Czym się karmisz? Co czytasz? Czego słuchasz? Ileż miałem takich sytuacji jako kapłan, że ktoś przychodził do mnie i mówił, proszę księdza, bo ja jestem w wielkim kryzysie wiary. Dlaczego? Albo obejrzałem na YouTubie, na takim portalu katolickim jakiegoś tam jednego czy drugiego, jak zacząłem słuchać, no to taki jestem teraz po prostu zbulwersowany tym, co się dzieje w Kościele i tak dalej, w Watykanie, że ja już wiarę tracę. No właśnie, kogo słuchasz? Uważajcie na te pseudokatolickie treści na YouTubie. Ile jest dzisiaj takich domorosłych ostrzegaczy przed złem w Kościele i tak dalej? Co to wystarczy dzisiaj kamerkę, internet i wpuścić w internet i ktoś bez żadnej wiedzy, bez upoważnienia żadnego od Pana Boga zaczyna się mienić takim ostrzegaczem przed zagrożeniami w Kościele. Ileż takich jest? Niestety są to świeccy przede wszystkim, ale też niestety też pojawiają się duchowni i tu robią wielkie zło. Tu robią wielkie zło. A więc zamiast tracić czas na to, czytaj Pismo Święte, słowa Jezusa. Czytaj to, co pozostawili po sobie święci. Wśród świętych nie ma nikogo, kto by stracił wiarę i nadzieję. Ale wśród potępionych niestety było takich wielu. Chyba każdy, kto się potępił, wydaje mi się na pewno, stracił wiarę i nadzieję. Słuchasz takich, którzy odbierają ci wiarę i nadzieję, bo jej sami nie mają. Idziesz w tym kierunku. Idziesz w tym kierunku. Słuchasz świętych, masz w sobie wiarę, masz w sobie nadzieję, bez względu na to, co się dzieje. Ja celowo chociaż był taki moment, że myślałem, żeby też przedstawić troszkę ten świat, w którym żył święty Antoni, co działo się tam w polityce, w historii, ale to bym musiał mieć jeszcze z pół godziny czasu, żeby to wytłumaczyć. Sami sobie to doczytajcie. Tam wcale nie było łatwiej niż dziś. Wcale nie było łatwiej. Tam też wielu by mogło powiedzieć, a ja już nie wierzę w nic, bo jak patrzę, co się dzieje w Kościele, czy jak żyją chrześcijanie, to no, stracić wiarę i nadzieję, to dać się potępić. Także trzeba szanować to, co jest w nas zasiane, co zostaliśmy zakorzenieni przez chrzest, szanować swój Kościół. I powie to też święty Antoni, bo tak uczył sobie współczesnych. O tak, żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe. Nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się. Udziel mi, Ojcze Niebieski, łaski życia i śmierci w wierze apostołów i Twojego świętego Kościoła katolickiego. Piękny ten wstęp i porównanie. Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe. Nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. A dziś moda na apostazję, moda na krytykowanie Kościoła. Zupełnie bezmyślne podejmowane działania, zupełnie bez żadnego rozważenia tego, co robię. Jak to ktoś powiedział w mojej parafii, dla statystyki chcę złożyć apostazję. Dla statystyki. No. A potem ta sama osoba pół roku później przychodzi, bo chce zostać ojcem chrzestnym. No nie może pan zostać ojcem chrzestnym, pan podpisał apostazję. Co? To nie wolno mi być już chrzestnym po apostazji? No to pokazuje, w jakim stanie świadomości są osoby, które to robią. Ale tu już nie mówię o tych skrajnościach, apostazjach. No też o ludziach, którzy tego nigdy nie zrobią formalnie, ale uczynili to w sercu, w duszy. Ja się nie podpisuję pod tym Kościołem, stworzę jakiś swój własny. Jak to pięknie brzmi nieraz, Kościół tradycyjny, albo jakiś tam charyzmatyczny, albo jakiś jeszcze, nie wiadomo co. Bo ja się z tym nie identyfikuję już. Nie ma jakiegoś innego Kościoła, jest jeden Kościół, apostolski. I w nim trzeba być bez względu na to, jak jest w dzisiejszych czasach. Bo wszystko już było w Kościele na przestrzeni 20 wieku. Wszystko, wszystko było. To, co jest teraz, to jest nic nowego. I co? I Pan Bóg sobie poradził z tym. To dlaczego ma sobie teraz nie poradzić? Poradzi sobie. Tylko jak sobie poradził? Wzbudzał świętych wśród duchownych i wśród świeckich. Wzbudzał świętych. W was ma być to. To ziarenko zasiane. Żeby na przykładzie waszego życia, waszej wierności Kościołowi, wierze Chrystusowi zostało właśnie zbudowane to, co ma być nowe, co ma być odnowa. Ale nie przez bunt, nie przez przekreślanie, nie przez odcinanie się, właśnie kalanie tego gniazda, w którym właśnie jestem. To jest to, co mówię właśnie na tym YouTubie. Ci wszyscy, którzy tam wyszukują te wszystkie smaczki z Watykanu, potknięcia papieża, biskupów i tak dalej. To jest ciężki grzech w sumie, ale też bieda wielka tych ludzi. Nawet właśnie dzisiaj dostałem, ja mam ten swój kanał, to tam wiecie, ten na YouTubie i taką wiadomość, powiadomienie od pewnej osoby, która tam chciała umieścić komentarz. I to była konferencja, którą wygłosiłem w obecności pewnego biskupa, którego bardzo szanuję, ale już nie chcę mówić konkretnie którego, ale był tam biskup, mówiłem kazanie i on tam siedział właśnie na tronie. I ta osoba tak skomentowała, oczywiście jako bardzo wierząca, że dziękuję księdzu za świetne kazanie, trafiał ksiądz w dziesiątkę, ale ten buc ubrany na czerwono to chyba się musiał bardzo nudzić, bo tak wygląda, jakby go to nudziło. Ja sobie pomyślałem, no kurczę, nie wiedział, nie widział, nie był. A ocenił, że biskup, któremu tam głowa spadała, że buc ubrany na czerwono musiał być znudzony, bo przysypia. A on ileś tam godzin jechał, żeby dojechać, pewnie też po krótkiej nocy, może nawet nieprzespanej, bo wiem, że dzień wcześniej był na jakiejś tam posłudze, która późno się skończyła. I nawet chyba nie zdążywszy odpocząć, jechał gdzieś na ileś set kilometrów, żeby być na tej mszy świętej, żeby przewodniczyć. jak poświęcił się on, starszy człowiek. Ja podejrzewam, że kiedy ten autor tego komentarza będzie w wieku tego biskupa, to nawet mu się z łóżka nie będzie chciał rano zwlec, żeby pójść umyć zęby. A ten biskup jechał specjalnie, żeby przewodniczyć mszy dla ludzi. I ktoś siedząc sobie, oglądając na YouTubie, ocenił tego biskupa tylko po tym, że mu tam głowa leciała w czasie kazania, bo był po prostu zmęczony. Takie dzisiaj jest stanowisko ludzi. Nie wiedzą, nie byli, ale oceniają. Pierwsi do oceniania wszystkiego, co się dzieje. To zostawmy Bogu, jeżeli są sytuacje, które są naprawdę złe, jednoznacznie, bo takie też są, ale to już jest sprawa Boga, nie nasza na pewno. Nasza o tyle, o ile się modlimy, codziennie odmawiamy różaniec z tej intencji, kiedy pokutujemy. Tak? To nam wolno, to możemy, to musimy. Nic więcej. Co mówi jeszcze święty Antoni? Cała ziemia pełna jest Bożego miłosierdzia. Dzięki miłosierdziu Bożemu jesteśmy tym, czym jesteśmy, a bez Niego bylibyśmy niczym. Cała ziemia jest pełna Bożego miłosierdzia. Dzięki miłosierdziu Bożemu jesteśmy tym, czym jesteśmy, a bez Niego bylibyśmy niczym. To jest właśnie kolejny z owoców naszego codziennego spotykania się z Panem Bogiem. Dostrzeżenie, że Bóg mnie kocha i że On tę miłość pokazuje w konkretny sposób. Posługuje się pewnymi znakami. Można powiedzieć, że od samego rana, jak się tylko przebudzimy, to te znaki Bożej miłości krzyczą do nas, wołają do nas. Popatrz, to wszystko dla Ciebie. Stworzyłem z miłości dla Ciebie. To wszystko dla Ciebie. Kogoś może obudzi. No mnie tak ostatnio, bo to taka spóźniona wiosna. Takie ptaki, 4 rano, 5 rano. Ale ładnie śpiewają. I pomimo, że budzą, to jednak widzę w tym jakąś Bożą miłość. Bo to naprawdę jest taki uroczy ptak. Nawet nie wiem, co to jest za gatunek, ale trochę jak kanarek śpiewa. Więc to jest taki znak, taki poranny bardzo, że jesteś przez Boga kochany tym śpiewem. Może nas obudzić, nie wiem, wschód słońca, może nas oczarować zachód słońca, mogą nas oczarować kwiaty, które tak pięknie teraz pachną, dzieciaki sypią teraz, procesje eucharystyczne. To się tak nieraz przyglądamy tym wszystkim kwiatom, niektóre bierzemy do ręki. Przypominają się jakieś tam sceny z dzieciństwa może. To też jest taki znak tej Bożej miłości. Ktoś powie, że sobie tą kawę rano zrobi, tak się zaciągnie tą kawą, to też już wie, że Pan Bóg go kocha, prawda, że mu wlewa tą energię. No. Kiedy widzimy ukochaną osobę, kiedy się do niej przytulamy, właściwie wy się przytulacie, kiedy widzicie spojrzenie kochających oczu, współmałżonka, własnych dzieci, ja myślę, że to też jest taki znak, że Bóg was kocha, że mówi do was, to jest też dla ciebie, że stworzyłem tę osobę, postawiłem ją koło ciebie. Kiedy masz, o to moje, pokój serca po porannej mszy świętej. Też od środka doświadczamy takiej miłości, takiego Bożego przytulenia. To jest właśnie dla nas, dla kapłanów, ale myślę, że wielu świeckich też to doświadczy. Kiedy przyjmiesz Jezusa w komunii świętej i wiesz, że jesteś przez Niego kochany. I kiedy jesteśmy przez kogoś kochani, to wtedy jesteśmy zdolni, by kochać innych. To jest bardzo ważna rzecz. Ci, którzy są niezdolni do kochania, są niezdolni do kochania, bo sami nie byli ukochani przez kogoś wcześniej. A kiedy kocham bliźniego, to otwierają mi się oczy na ich biedę i chcę coś z tym robić. I to jest jakby kolejna przestrzeń nauczania świętego Antoniego. Doświadczasz Bożej miłości? Super. Ale nie zostawiaj tego dla siebie. Idź z tym do tych, której tej miłości brakuje. Którzy tej miłości jeszcze nie doświadczają. Ty bądź tymi rękami Boga. Ty bądź tymi oczami, z którymi się spotkają Jego oczy. Tym ciałem, do którego On będzie mógł się przytulić, kiedy tego podniesiesz z tego upadku, z tej nędzy. I też powie święty Antoni. Miłosierdzie wobec ubogich leczy trąd skąpstwa i czyni duszę piękną. A więc bądźmy hojnymi. Dzielmy się tym, co mamy, naszym czasem, talentami, umiejętnością, tym, co robimy. Naprawdę na wiele różnych sposobów można pomagać. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa finansów, chociaż też, myślę, bardzo ważne. To jest czasami problem w wielu wspólnotach katolickich, że kiedy wprost mówimy o jakiejś potrzebie spełnienia uczynku miłosierdzia, jakiegoś konkretnego, to się zgłasza tak niewielu. Słuchajcie, jest jakaś rodzina, trzeba jej pomóc. No i potem właśnie, jeden zwala na drugiego i tak dalej. A po co? A przecież jest Caritas, niech się Caritas tym zajmie i tak dalej. Więc czasami ta nasza, w cudzysłowie, ręka dodawania jest bardzo, bardzo krótka. Powie też święty Antoni, nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie. Nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie. Ja sobie często to zdanie przypominam, na przykład jak siadam do konfesjonału i w wielu też innych sytuacjach, chociażby właśnie przed kazaniami. Ja się kiedyś, pamiętam, bardzo to modliłem, żeby no, nigdy nie przekroczyć jakiegoś takiego progu, bo czasami owszem, trzeba mówić tak dość twardo, stanowczo, ale żeby jednak mówić z łagodnością. Ja się o to modliłem, bo w paru sytuacjach ktoś mi zwrócił uwagę, oj, księże, chyba było trochę za ostro, ktoś tam mógł no, oberwać. Więc powiedziałem, to żeby tak się nie stało, to ja się o to muszę modlić. Więc my też się modlmy, wy się modlcie o taką łagodność wobec waszych bliskich. Jaki jesteś dla nich? Czy jesteś właśnie tym pasterzem, czy pastuchem? Pastuch to jest drut pod napięciem, w górach nie dotykaj, bo kopnie. Czasami jesteśmy takim pastuchem, jak dotkniesz, to rąbnie. Więc bądźmy pasterzami. Dla błądzących oczywiście potrzeba tego słowa upomnienia, wskazania drogi wyjścia z tej sytuacji. Ale właśnie, jakie zło dzieje się, kiedy niestety tej miłości, miłosierdzia zabraknie, kiedy zabraknie tej łagodności. Nie tylko dla najbliższych, ale no właśnie, dla tych sytuacji różnych, o których już mówiłem. Do różnych rzeczy w Kościele, do kapłanów, biskupów, papieża. No, zauważyłem też, że tacy ludzie przeważnie są bardzo pobłażliwi na swoje różne potknięcia, ale jak widzą je u innych, a u duchowieństwa już w ogóle, no to tak jakby patrzyli przez szkło powiększające. Powie święty Antoni do takich ludzi, nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on. Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on. Kiedyś pewien mężczyzna powiedział mi, że ma problem, żeby przebaczyć swojej żonie, która go zdradziła. Ja powiedziałem, wiesz, w małżeństwie to jest tak, że raz ty jesteś mocniejszy, ale następnym razem twoja żona będzie mocniejsza. Teraz ona upadła, ale potem ty możesz upaść. Po prostu trzeba mieć tę świadomość, że to po prostu się zmienia i macie się razem traktować z miłością, przebaczać sobie, nie osądzać błędu bliźniego, bo to, że dzisiaj jedna strona się potknęła, to nie znaczy, że ty jutro się nie potkniesz. Trzeba mieć tutaj olbrzymią pokorę do siebie i do bliźniego, żeby umieć przejść nad błędem bliźniego. Znaczy nie, że nie dostrzegać, ale umieć wybaczyć, okazać mu to miłosierdzie, jakie okazuje nam Pan Bóg. I powie też święty Antoni, gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił. A my czasami to właśnie tylko tak łapa w dół jeszcze mocniej. Zanim pomożesz, to mu tam przywalisz parę razy. To nie o to chodzi. Takie postępowanie wobec bliźnich jest znaką pychy, jakiegoś rodzaju poczucia wyższości, które nie ma nic wspólnego z miłosierdziem. Co z tego, że chcesz pomagać, ale też trzeba wiedzieć, w jaki sposób pomagać. Powie święty Antoni, dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim. Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. O to mamy się modlić, jak ojcowie, matki, kapłani. Im bardziej człowiek się umniejsza, tym bardziej Bóg w nas wzrasta. To jest właśnie dla nas bardzo konkretna wskazówka. I powie też święty Antoni, też taki konkret życiowy. Nie dopuszczaj gniewu do serca Twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze. Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął, a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił. To chyba by trzeba sobie tak codziennie rano przeczytać przed trudnymi spotkaniami, po powrocie z wywiadówek, czy w innych sytuacjach rodzicielskich, a może też małżeńskich, a może też w zakładach pracy i tak dalej. Nie dopuszczaj gniewu do serca Twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze, żeby na zewnątrz nie pokazał się Twój gniew. Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął, a gdy się coś stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił. I jeszcze powie święty Antoni, są dwie rzeczy, które powinny naprowadzać nas na pokorę. Ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie. Człowiek pokorny to rzeczywiście inaczej podchodzi do tych sytuacji, które pewnie innego by wyprowadziły szybko z równowagi. Ubóstwo naszego istnienia, czyli przekonanie, że no kim my właściwie to jesteśmy. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. W jednym momencie nasze życie może się skończyć. Zresztą widzimy też po losach wielu ludzi, wielkich tego świata, jak to wszystko w jednym momencie mogło się, szybko się u nich kończyło. I tak samo to przekonanie o tym, jak to nasze życie szybko ucieka, umyka. Z każdym rokiem coraz bardziej o tym się przekonujemy, doświadczamy. I to wszystko dla naszego dobra, żebyśmy właśnie byli bardzo pokorni w życiu. Jeszcze kilka myśli już na zakończenie świętego Antoniego. Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, ten kocha rzeczy ziemskie. Kiedy dusza rozmięka w rozkoszach, wtedy wiara w Chrystusa w nas gnuśnieje. To myślę takie słowa skierowane do tego bogatego społeczeństwa europejskiego, a także też Polaków, którzy im mają lepiej, tym dalej są od Boga, tym mniej czasu na Boga. Chodzę po kolędzie, gdzie widzę, że są domy biednych, tam prawie wszyscy przyjmują. Ale te ulice, gdzie po prostu jedna chata od drugiej to po prostu apartamenty, rezydencje, to tam drzwi pozamykane. No, jak jest człowiekowi za dobrze, to wtedy już Bóg mu jest niepotrzebny. To jest też bieda. I powie też święty Antoni, człowiek ma tyle bożków, ile kultywuje nałogów. Bądźmy czuli na te nałogi, które są w nas. Ja o tym mówiłem niedawno konferencję w Górce Klasztornej. Nie wiem, czy może ktoś z Was już ją widział, bo jest na moim kanale. Właśnie tytuł taki, oszustwo kulturalnego picia, o nadużywaniu alkoholu. Ale w ogóle o sprawie alkoholizmu w Polsce. Polecam, żebyście to sobie obejrzeli. Bo to, co osobiście mnie jakoś zawsze raziło, to kiedy ktoś jest w jakiejś wspólnocie, a akceptuje, toleruje to, że jest na przykład alkohol i że czasami się zdarza ten alkohol nadużyć. Nie chcę tutaj tego wątku rozwijać, bo on jest tam bardzo dobrze omówiony, więc sobie to posłuchajcie, ale nie ma Bożej łaski, nie ma wielu wyjątkowych łask, jeżeli sam człowiek jest zniewolony, jeżeli coś jest jego nałogiem, jeżeli to jest bożek, nie wiem, czy to mogą być papierosy, może to być alkohol, cokolwiek. Dzisiaj jest środa? Nie, wtorek. To jutro powinien w naszym dzienniku ukazać się też mój artykuł. Właśnie też o sprawie związanej z papierosami. Że są tacy ludzie, którzy twierdzą, jak to są blisko Pana Boga, ale papieros to od papierosa odpalają. I niewiele z tym robią, żeby się tego nałogu pozbyć. To też jest temat, nad którym nie można przechodzić tak sobie po prostu. Z tym trzeba po prostu walczyć. Ale jeszcze są inne nałogi właśnie. Internet, nadużywanie czasu przed telewizorem, jakieś seriale i tak dalej. No wiele, wiele tutaj nie chcę wchodzić w to, ale tego jest tego po prostu dużo. I taka myśl ostatnia. Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny. O właśnie. Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny. A więc czystość na pierwszym miejscu i tutaj od razu. Trzeba dzisiaj bardzo mocno odcinać się od mediów. Im mniej telewizji, tym lepiej. Im mniej internetu, tym lepiej. Bo to dzisiaj jest pierwsze źródło naszego zepsucia. Ktoś bardzo nad tym pracuje, żeby nas osłabiać, naszą wiarę, właśnie przez te demoralizujące treści. I to się zaczyna od najmłodszych lat. To dotyczy już niestety dzieci. Ale jeżeli rodzic sam jest zepsuty, to on nie potrafi zareagować, jeżeli psuje się jego dziecko. Niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych. Miejcie tych świętych patronów, wracajcie do nich, czytajcie świętych, biografie, nauki, pisma. Naprawdę jesteśmy w super sytuacji, bo tych książek jest dużo i mamy do nich bardzo łatwy dostęp. I przełożę swoje słowa na czyny właśnie. A to każdego z nas, do każdego z nas się tyczy. I już tak naprawdę na zakończenie, to ktoś ostatnio zapytał, czy jest coś takiego prawdziwe jak egzorcyzm świętego Antoniego, bo ktoś o tym czytał. To jest tak, że rzeczywiście jest coś takiego, ale ogólnie te egzorcyzmy kojarzą nam się z posługą kapłanów. A tymczasem to jest taka modlitwa, coś na kształt modlitwy do świętego Michała Archanioła. Mówi się, że to jest egzorcyzm na dręczące złe myśli i przygnębienie. I jest to rzeczywiście sprawdzona, bardzo skuteczna modlitwa u osób, które są nękane przez różnego rodzaju udręki duchowe, natarczywe myśli, smutek, rozpacz czy myśli samobójcze. Wiele osób, kiedy zaczęło się modlić, tą właśnie modlitwą doznało wielkich łask. Historia tejże modlitwy, tej antyfony ma miejsce od pewnej kobiety żyjącej w Portugalii, bardzo nękaną przez złego ducha, która też była źle traktowana przez swojego męża. Z tego powodu postanowiła ze sobą skończyć, popełnić samobójstwo i postanowiła to uczynić 13 czerwca, sama nie wiedząc, że we wspomnienie świętego Antoniego z Padwy. I kiedy zrezygnowana szła w stronę rzeki, gdzie chciała się chyba utopić, to jeszcze w takim ostatnim promykiem rozsądku pomyślała sobie, że musi wejść jeszcze do kościoła, musi się jeszcze pomodlić. Gdzieś czuła, że to, co chce zrobić, nie spodoba się Bogu, ale być może chciała jeszcze przed tym samobójstwem Boga przeprosić i prosić o miłosierdzie. I tak weszła do tego kościoła z tym przeświadczeniem, że poprosi Boga, żeby jej nie potępił, ale może właśnie spowodowana tą udręką duchową, która przechodziła, zasnęła w ławce i wtedy w tym śnie ukazał się jej święty Antoni i polecił jej, żeby modliła się słowami antyfony. To są te słowa. Oto krzyż Pana, uchodźcie jego przeciwnicy. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. Alleluja. I kiedy się przebudziła, zobaczyła, że ma tutaj naszej zawieszoną kartkę ze słowami modlitwy, którą przed chwilą usłyszała we śnie, którą objawił święty Antoni. Zaczęła się tymi słowami modlić i te wszystkie udręki, nękania odeszły. Wróciła szczęśliwa do domu i pojednała się ze swoim mężem. Tak więc bardzo szybko rozniosła się między ludźmi wieść o tej łasce, o tej modlitwie. Ludzie zaczynali odmawiać tą modlitwę, przekonali się, że jest to modlitwa bardzo skuteczna i tak właśnie ta modlitwa zyskała miano egzorcyzmu świętego Antoniego. Więc zachęcam. Jeszcze raz przeczytam tę modlitwę. Oto krzyż Pana, uchodźcie jego przeciwnicy. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. Alleluja. Nauczcie się tej modlitwy, powtarzajcie ją często w myślach, właśnie wtedy, kiedy przychodzą takie sytuacje, ale też, kiedy spotkacie kogoś, kto sam ma takiego rodzaju dręczenia, może dobrze byłoby właśnie na takiej kartce przekazać. Ja myślę, że są gdzieś takie obrazki, chyba gdzieś widziałem, ze świętym Antonim i z tyłu właśnie jest wypisany ten tekst, można to zawsze dawać i myślę, że możecie uratować niejednemu życie. Także tyle w tym temacie. Bardzo Wam dziękuję za ten poświęcony czas, uwagę.